Sportowa Arena.
Na zegarze 16,5 minuty po godzinie 19 w kalendarzu mamy wtorek, 30 dzień lipca, 212 dzień roku, nie tylko roku olimpijskiego 2024, ale także roku piłkarskich mistrzostw Europy Euro 2024 w Niemczech, które zakończyły się 14 lipca hiszpańskim zwycięstwem. Kłaniają się Państwu w tym wydaniu Sportowej Areny nasz realizator Rafał Epolacki, sprzed mikrofonu Krzysztof Ratajczak i nieprzypadkowo powiedziałem o tym piłkarskim Euro, bo dzisiaj troszkę oddychamy sobie od rywalizacji na arenach olimpijskich w Paryżu i wracamy właśnie do piłkarskiego Euro. Pomieliśmy tam mocnego przedstawiciela w gronie sędziów tego turnieju. Pan Adam Kupsik jest dzisiaj naszym gościem. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór Państwu, dziękuję za zaproszenie do programu.
Proszę Państwa, piłkarskie Euro, polscy sędziowie, zespół sędziowski Szymona Marciniaka, prowadzący dwa spotkania, mecze Belgia-Rumunia w fazie grupowej, Szwajcaria-Włochy w 1/8 finału. Wtedy pewnie Państwo zauważyli także na telewizyjnych ekranach, a może ktoś był na tym meczu, że jednym z asystentów z chorągiewką pilnującym, by wszystko odbywało się zgodnie z regułami, był właśnie Adam Kupsik. Ale ja chcę zacząć od mocnego uderzenia, bo przede mną siedzi 37-letni mężczyzna, zgadza się?
Tak, jest, zgadza się.
Nie potrafię za bardzo docenić urody, ale myślę, że przystojny mężczyzna, też się zgadza?
No, nie wiem, żona uważa, że przystojny, ale brawo. Jesteśmy w radiu, także pomijmy ten temat, może lepiej.
Zgadzamy się z żoną w takim razie, ale i dlaczego też takie dwa wątki poruszyłem. Wiek, stateczny prawnik, to się zgadza.
Tak jest.
To się zgadza. Czyli człowiek jak ze wszechmiar zacny, a tymczasem Szymon Marciniak mówi, stworzyłem sędziowskiego potwora. Dlaczego tak powiedział?
Rzeczywiście tak powiedział. Ciężko powiedzieć, dlaczego Szymon takich słów użył akurat w pewnym z wywiadów. No ale myślę, że użył to pozytywnie. Rzeczywiście z Szymonem Marciniakiem współpracujemy już kilka lat. Zaczęliśmy tą współpracę na szczeblu ekstraklasy, gdzie byłem jego asystentem najpierw w meczach krajowych właśnie w ekstraklasie. Następnie pojeździliśmy na różne mecze międzynarodowe, na rozgrywki międzypaństwowe, na rozgrywki klubowe. Później weszliśmy razem na jeszcze wyższy szczebel, czyli Ligę Mistrzów. No i ta współpraca rzeczywiście na tyle się dobrze układała, że Szymon Marciniak stwierdził, że warto dać mi szansę i dać mi szansę występu w tak dużej imprezie, jaką jest Euro.
Będziemy oczywiście mówić o tej sędziowskiej drodze, bo no, myślę, że potrafi pan być także i z pewnością pan jest dla tych ludzi, którzy może marzą o takiej karierze sędziowskiej. U pana też było to tak na początku, że to było trochę takie... Czasem mówi się o dziennikarzach sportowych, że to są niespełnieni sportowcy i właściwie ja się mogę też z tym zgodzić. W pańskim przypadku też niespełnienie piłkarskie doprowadziło pana do wykonywania zawodu, pasji, realizowania się w sędziowaniu?
No z pewnością, od zawsze piłka nożna była moją największą pasją życiową. Tą pasję realizowałem najpierw na boiskach asfaltowych, wtedy jeszcze, gdzie nie było bramek, stawialiśmy bramki z plecaków i kopaliśmy czasami puszką albo innymi rzeczami, a nie piłką, gdy tej piłki nie było, bo takie to były czasy. Następnie grałem w piłkę nożną w klubie piłkarskim, już niestety nieistniejącym, Poznaniak Poznań. Boisko mieliśmy najpierw przy ulicy Piątkowskiej w Poznaniu, następnie przenieśliśmy się na Łazarz. Tam szło na początku mi bardzo dobrze, bo nadrabiałem na początku warunkami fizycznymi. Zawsze byłem wyższy od pozostałych kolegów w moim wieku, dlatego byłem ustawiony jako defensywny pomocnik, aby zawsze wygrywać te główki, aby przerywać akcje rywali głównie.
Taki Trałka z Łazarza albo wcześniej z Piątkowskiej?
No, z chlebia mi pan, ale to nie te umiejętności jednak, to nie Łukasz
Trałka. Ja myślałem, że pan mówi, że nie doszacowałem pana umiejętności.
O nie, na pewno nie, byłem dużo słabszy, ale ambicji nigdy mi nie brakowało. Później już w wieku juniora te braki, może techniczne, nie pozwoliły mi dalej kontynuować piłki na poziomie seniorskim, na takim poziomie, który byłby dla mnie satysfakcjonujący, czyli w piłce nożnej zawodowej, o czym zawsze marzyłem. Ale ten czas spędzony z piłką nożną na poziomie amatorskim, juniorskim wspominam bardzo dobrze. Oczywiście nie obyło się bez licznych kontuzji, złamań. Ja chodziłem do szkoły muzycznej, grałem na gitarze i fortepianie, więc zawsze jak przychodziłem z gipsem do szkoły muzycznej, nauczyciele załamywali ręce i chwytali się za głowy, że znowu ta piłka zaprzątnęła mi głowę i nie będę mógł ćwiczyć na instrumentach. Ja nigdy nie zostawiłem tej pasji i trenowałem do końca, do wieku juniora starszego w klubie.
Pewnie te słowa Szymona Marciniaka absolutnie odbieramy jako pół żartem, pół serio, tym stworzeniu sędziowskiego potwora. Także w pewnym kontekście, do którego jeszcze oczywiście nawiążę, bo to nie powiem, że to była absolutnie jakaś sensacja, że pan się znalazł w tym gronie sędziowskim. Tutaj ten zespół Szymona Marciniaka w różnych konfiguracjach personalnych przecież pracuje, ale teraz chcę też pół żartem, pół serio zapytać właśnie o te doświadczenia muzyczne, doświadczenia piłkarskie, bo jest coś takiego jak czucie gry. Odnosi się często takie sformułowania do arbitrów, albo ktoś ma taką futbolową czutkę, że wie jak zareagować, wie jak brzmi piłkarski język, ale łącząc to z muzyką, wyczucie rytmu w roli, no teraz ta specjalizacja jest naprawdę postawiona już na bardzo wysokim poziomie, czyli sędziego asystenta, który także ma jeden z atrybutów w postaci chorągiewki. To też ma jakieś znaczenie?
No, z pewnością. Przede wszystkim to, co pan powiedział na wstępie, że to doświadczenie piłkarskie procentuje w pracy sędziego na boisku. Trzeba mieć tą wiedzę o piłce nożnej wyniesioną z praktyki boiskowej. Bardzo to pomaga w pracy sędziego. Czujemy lepiej wtedy sytuacje boiskowe. Czujemy, kiedy czasami być może zawodnik wyolbrzymia jakiś kontakt, kiedy faul jest bardzo brutalny, zasługując na czerwoną kartkę. To tego uczy się grając w piłkę przede wszystkim, ale później doskonali się to wyczucie właśnie w pracy sędziego na boisku. Należy zauważyć, że większość sędziów zawodowych, czy to w Polsce, czy za granicą, ma za sobą granie w piłkę nożną i to często na poważnym poziomie. Przykładem może być Szymon Marciniak, który grał w piłkę profesjonalnie przez wiele lat i to właśnie te doświadczenia wyniesione z boiska, te doświadczenia zachowania się piłkarzy w świecie piłkarskim procentują później na boiskach poprzez podejmowanie dobrych decyzji, ale również też poprzez taki normalny kontakt z zawodnikami na boisku, bo jedno to jest podejmować dobre decyzje, rozstrzygać, a drugie to jest zupełnie co innego, sędziować poprzez zarządzanie grą, poprzez kontakt z piłkarzami, poprzez odpowiednią z nimi rozmowę, tak żeby twoje decyzje dobre były jeszcze akceptowane i szanowane przez uczestników zawodów.
Ja tylko przypomnę, że naszej audycji można słuchać także online na stronie www.radiopoznań.fm. Jeśli ktoś z Państwa ma podzielność uwagi, bo wiem, że pewnie Państwo śledzą te wydarzenia olimpijskie, choćby mecz Igi Świątek, ale jeśli ktoś ma ochotę włączyć się, zadać jakieś pytanie naszemu gościowi, to proszę bardzo, 618-654-654, 618-654-654. Wracając do tego sędziowania, zacznijmy jednak od tych szczytów i będziemy sobie tak schodzić, aż dobrniemy do propozycji kursu sędziowskiego, bo być może także ta pańska wizyta w naszym studiu kogoś zainspiruje, żeby zająć się właśnie sędziowaniem, ale te szczyty, czyli jak długo trwa pańska kariera międzynarodowa?
Jestem sędzią międzynarodowym od 2020 roku, ale już na mecze międzynarodowe zacząłem jeździć kilka lat wcześniej w charakterze sędziego technicznego, na mecze grupowe Ligi Europy jeździłem, czy w charakterze sędziego asystenta na międzynarodowe mecze juniorskie już zacząłem jeździć od 2016 roku. Ale rzeczywiście te ostatnie kilka lat były bardzo intensywne, były to lata intensywnego rozwoju, sędziowania coraz ciekawszych też meczów, coraz większych meczów, z większą uwagą medialną, z większą ilością kibiców na trybunach. Także te ostatnie kilka lat było naprawdę dużym przełomem dla mnie.
Jakie były te pierwsze mecze? Mecz Ligi Europy tutaj odnalazłem, tak? Jeśli chodzi o europejskie puchary, Batę Borysow, Arsenal?
Tak jest. Był to mój pierwszy mecz jako sędzia techniczny w rozgrywkach Ligi Europy. Wtedy miałem okazję poznać Arsene Wengera, trenera jeszcze ówcześnie Arsenal Londyn. Zrobiło to na mnie duże wrażenie, to, że mogłem pracować z tak uznaną osobowością w świecie piłkarskim. Jest to człowiek bardzo elokwentny, przyjazny i cieszę się, że miałem okazję współpracować z taką uznaną osobą.
No właśnie, i to była, to pracował pan wtedy z Danielem Stefańskim.
Tak jest.
Z Danielem Stefańskim. Jeśli chodzi o później o Champions League, to debiut, jak pan powiedział, 2020 rok i to też fajnie pan trafił, bo mecz Liverpoolu, tak? Z Midland, Anfield Road?
Tak, Anfield Road, niestety puste Anfield Road, bo były to czasy
pandemiczne,
także nie było kibiców na stadionie, stadion był pustoszały, ale mecz był bardzo dobry, zakończony zwycięstwem Liverpoolu. Ale brak kibiców rzeczywiście doskwierał na tym meczu.
I to znowu nie było z Szymonem Marciniakiem, tylko z Pawłem Raczkowskim. Zdaje się, że z panem Pawłem prowadził pan także ostatni ligowy mecz, prawda?
Tak jest.
Piast Gliwice ze Śląskiem Wrocław, czyli
tak jest.
Jest takiego troszkę miksu sędziowskiego.
Tak jest, sędziowałem jako sędzia asystent z wieloma sędziami międzynarodowymi, ponieważ z Poznania oprócz mnie nie ma żadnego innego sędziego międzynarodowego, także muszę szukać swojego miejsca w drużynach sędziowskich sędziów z innych miast, co no, czasami stanowi dla mnie wyzwanie.
No i takie wyjazdy, no powiedział pan, że puste Anfield Road, ale Batia Borysow z Arsenalem to już był mecz też przy pustych trybunach?
Nie. To były pełne trybuny, bodajże 2016 rok bądź 2017 na Białorusi mecz, ciekawe widowisko.
61, a dokładnie 618-654-654, spróbujemy odebrać telefon, jeśli tutaj zadzwoni, chyba dzwonił, ale już nie mamy połączenia. Powracamy do rozmowy. Jak to się stało, że potem były także klubowe Mistrzostwa Świata?
No, klubowe Mistrzostwa Świata miały miejsce w zeszłym roku, w grudniu w Arabii Saudyjskiej. Tam również sędziowałem z Szymonem Marciniakiem. Pojechaliśmy tam jako jedyna drużyna europejska, jedyni sędziowie z Europy. I turniej ten wspominam bardzo dobrze. Były to prawie 4 tygodnie spędzone w Arabii Saudyjskiej. Dla nas był to turniej z sukcesami, ponieważ sędziowaliśmy zarówno półfinał, jak i finał tego turnieju, w którym zwyciężył Manchester City. W dobrym meczu jednak zdominował ten finał, grając z brazylijską drużyną.
Trzeba mieć odpowiednie predyspozycje, żeby później móc sędziować tym wielkim gwiazdom futbolu, bo tak sobie teraz też pomyślałem, powiedziałem stateczny prawnik, prowadzi pan swoją kancelarię. W jakich dziedzinach prawa pan się specjalizuje?
Specjalizuję się w prawie karnym i w prawie rodzinnym.
To właśnie do tego też skojarzyło mi się prawo. Taki trochę też policjant, Howard Webb, z którego też miałem okazję poznać, gdy promował swoją książkę tutaj w Poznaniu. To też pomaga właśnie pańskie wykształcenie w sędziowaniu. No nie jest pan arbitrem głównym. Pewnie jeśli chodzi o reprezentowanie swoich klientów, no to jest pan główną postacią, pełnomocnikiem tych stron przy różnego rodzaju postępowaniach. A jak to wygląda? To ukończone prawo przydaje się w tym zawodzie sędziowskim tym razem?
No, jako sędziowie egzekwujemy przepisy gry w piłkę nożną, także znajomość prawa jest podstawą prawa piłkarskiego, powiedzmy, jest podstawą w postępowaniu na boisku, ale to w jedną i w drugą stronę ma pozytywne aspekty, ponieważ również te doświadczenia wyniesione z boisk można przełożyć później na pracę adwokata. To zarządzanie grupą piłkarzy później przydaje się w pracy adwokackiej. Ta praca pod presją, konieczność podejmowania decyzji na boiskach w ułamku sekund, później również mi się wydaje pomaga mocno w pracy adwokata na sali sądowej.
A jak to jest możliwe do pogodzenia? Bo wiadomo, że no w pewnym momencie, kiedy już jeździ się, jak pan powiedział, na tyle dni, na przykład spędzające podczas turniejów dużej rangi klubowe Mistrzostwa Świata, a teraz piłkarskie Euro, no w którym byliście praktycznie do końca, mimo że spodziewaliśmy się po cichu, że Szymon Marciniak, a przy okazji pan, dostaniecie do sędziowania wielki finał piłkarskich Mistrzostw Europy. Do tego nie doszło, to taka trochę też sędziowska polityka UEFA?
No, ciężko mi powiedzieć, co stało za tą decyzją. My zostaliśmy tam do końca turnieju, łącznie z dwiema innymi drużynami sędziowskimi z Francji. Te informacje, że nasze trzy drużyny zostają do końca turnieju, otrzymaliśmy jeszcze przed półfinałami gdzie Francuzi grali w półfinałach na boisku. Także wiedzieliśmy, że gdy Francuzi wygrają swój półfinał, właściwie na 100% już będziemy sędziować wielki finał tej imprezy. Decyzje komisji sędziowskiej UEFA były takie, a nie inne. Oczywiście mamy poczucie niedosytu po tym turnieju. I jeszcze to poczucie, pomimo upływu już 2 tygodni od turnieju, jeszcze to uczucie mi doskwiera trochę.
W pana przypadku, panie Damie, to jest chyba jeszcze wszystko bardziej tam było też takie polowanie na rekord i przejście do tej sędziowskiej historii, chyba Szymona Marciniaka, no bo finał Mundialu był. Finał klubowych mistrzostw świata był, finał Ligi Mistrzów był. No to euro zostało.
No tak, ale Szymon jest jeszcze sędzią młodym, można powiedzieć. Jeszcze wiele lat pracy przed nim, więc mam nadzieję, że za 4 lata ponownie posędzimy tę wielką imprezę i być może tam przy naszej dobrej dyspozycji uda nam się osiągnąć ten upragniony finał.
No właśnie, upragniony finał to też marzenie arbitra. To oznacza, że polskiej reprezentacji, drodzy Państwo, jak ktoś słuchał uważnie, nie będzie w finale za 4 lata piłkarskiego euro, jeśli ma być nasza nie tylko czwórka sędziowska, sędziowie VAR byli jakby w osobnej grupie, prawda?
Tak, sędziowie VAR, ale też byli Polacy. Był tam Tomek Kwiatkowski, Bartosz Frankowski. Mhm. I gdy my sędziowaliśmy na boisku, to zawsze oni sędziowali z nami jako sędziowie VAR, ale też często byli w innych drużynach sędziowskich, bo z niektórych krajów sędziowie boiskowi nie mieli po prostu swoich sędziów VAR, więc wtedy komisja sędziowska wyznaczała Polaków, żeby z nimi warowali.
Kiedy w pańskim przypadku nastąpiła specjalizacja zostania arbitrem asystentem?
No, myślę, że to nastąpiło tak naprawdę w 2011 roku.
Już.
Tak. To był 6. rok bodajże mojego sędziowania. Wtedy byłem sędzią 4. ligi jako sędzia główny. I jednocześnie sędziowałem w 2. lidze jako sędzia asystent z sędzią Piotrem Idzikiem, teraz pierwszoligowym sędzią z Poznania. I wtedy jako drugoligowiec dostałem propozycję takiego kursu centralnego. Ten kurs nazywał się KOR Polska i na ten kurs jechało po 2 sędziów wybranych z każdego województwa. I ten kurs polegał na szeregu różnych egzaminów i kondycyjnych, i teoretycznych, i sprawdzających możliwość nasze umiejętności pod kątem oceny spalonego. Po tym kursie wybrano 2 sędziów z tej grupy 32 osób, które dostały szansę sędziowania w 1. lidze. Ten moment, myślę, był takim momentem przełomowym. Dostałem szansę sędziowania w 1. lidze i perspektywy awansu jeszcze dalej, także wtedy zdecydowałem się na tą specjalizację.
Ja dokładnie nie pamiętam, jeśli pan pamięta, proszę mi przypomnieć, kiedy UEFA wprowadziła ten taki troszkę sztywny podział na arbitrów głównych i asystentów liniowych?
No, było to już kilkanaście lat temu. Od kilkunastu lat funkcjonuje ten model sędziowania, że w pewnym czasie każdy z sędziów musi się zdecydować, co chce robić, w którym kierunku chce iść. Oczywiście na początku każdy sędzia musi poznać swoje predyspozycje, musi poznać, w jakiej roli czuje się lepiej, gdzie jest bardziej akceptowany, gdzie jego decyzje są podejmowane, są bardziej prawidłowe, bo to nie jest takie łatwe. Nikt, przystępując do kursu czy kończąc kurs, nie jest gotowy na podjęcie od razu decyzji, że będę sędzią głównym lub będę sędzią asystentem. Taka decyzja wykuwa się w czasie.
No właśnie, bo to ja wspominając dawne turnieje, takie na przykład przed 30 laty, pamiętam też, no to było ogromne wrażenie, kiedy polscy arbitrzy, to było wydarzenie, żeby pojechali na Mistrzostwa Europy, potem gdzieś dostać do prowadzenia finału, obojętnie w jakiej roli, bo przecież pan Michał Listkiewicz, zresztą były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, był przede wszystkim arbitrem głównym, tutaj znanym z naszych boisk ekstraklasy, a finały Italia, Novanta, Włochy 90 prowadził na linii, prawda?
Tak,
i wtedy nie było jeszcze stricte podziału.
Nie było, weszło to do takich standardów sędziowania kilka lat później.
Kilka lat później, no to my też cofnijmy się teraz w czasie. Rozumiem, że wspomniałem o tej kancelarii, czyli zawód jest, klienci są. Czy z sędziowania, bycia asystentem międzynarodowym w zespole sędziowskim można wyżyć? Gdyby pan chciał to zamknąć w tę kancelarię.
Tak, poza tym, że sędziuję mecze międzynarodowe, pracuję również przy meczach ekstraklasy w Polsce. są to dobre pieniądze, pozwalające na spokojne przeżycie na dobrym poziomie, ale jednocześnie ten mój zawód cały czas mnie ciągnie, bo jest to moja druga pasja, oprócz piłki nożnej, prawo jest moją drugą pasją i chcę obie te ścieżki kontynuować.
Trzeba mieć fajny zespół, nie tylko sędziowski, ale chyba także współpracowników, żeby to wszystko pogodzić.
Oczywiście, bo wyjazdy na mecze międzynarodowe łączą się z tym, że jestem kilka dni poza Poznaniem, więc wtedy kancelarię muszę oddać w dobre ręce moich współpracowników, tak żeby sprawy moich klientów były prowadzone na najwyższym poziomie.
To dobrze, to teraz jeszcze bardziej się cofamy. Wspomnieliśmy o tej przygodzie piłkarskiej, tak to nazwijmy, o Poznaniaku, o później czasach juniorskich. A kiedy nastąpił ten moment, chcę zostać sędzią piłkarskim?
To była dość ciekawa historia. Na pierwszym roku studiów zobaczyłem ogłoszenie na Wydziale Prawa, tam gdzie studiowałem, że poszukiwani są stażyści do Wydziału Dyscypliny Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Wtedy ten związek znajdował się jeszcze na ulicy Nowowiejskiego w Poznaniu, w tej starej siedzibie. Wszedłem do tego związku, zgłaszając się jako chętny student do pracy w Wydziale Dyscypliny. Panowie, tak powiedzmy, około po 70, można powiedzieć, panowie ze starych czasów zobaczyli mnie dość z dużym zaskoczeniem, co ja robię w tym pokoju, że nie wiedzieli nawet, że jest takie ogłoszenie na moim Wydziale Prawa rozwieszone i powiedzieli mi, że może się do mnie odezwą w następnym miesiącu. Ja ze spuszczoną głową już wychodziłem z tej siedziby związku, ale jeszcze zobaczyłem pokój sędziowski. Pokój Kolegium Sędziów, na którym był wielki plakat "Zapraszamy na kurs sędziowski". I zobaczyłem ten plakat, stwierdziłem, być może to jest dla mnie droga. Być może nie ten Wydział Dyscypliny, a być może właśnie to sędziowanie, które łączy możliwość biegania, ciągłego rozwoju fizycznego z jakby przepisami gry w piłkę nożną, pozwoli mi na ten najbliższy kontakt z piłką nożną, bo ten kontakt, gdy sędziujesz nawet najbliższe, na te najniższe ligi, to jest bardzo bliski. Masz to wszystko na wyciągnięcie ręki, można powiedzieć, że czujesz cały czas murawę.
Dobrze, to teraz jest ten moment, by powiedzieć, i zaraz pójdziemy dalej tą ścieżką kariery, ale to jest, dlatego świadomie zapytałem o ten pierwszy moment, bo wiem, że też jest pan jednym z współtwórców kursów sędziowskich, wykładowcą, jeden z najbliższych kursów w Wielkopolsce, w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej.
Tak jest.
Kiedy będzie organizowany?
Zaczynamy kurs sędziowski w sierpniu. Już za kilka dni jest pierwsze spotkanie organizacyjne. Zapraszam wszystkich chętnych, nie tylko mężczyzn, ale również kobiety. Mamy bardzo dużo dziewczyn na kursach sędziowskich, ponieważ piłka nożna kobieca bardzo mocno się rozwija, zatem zapraszamy zarówno chłopaków, jak i dziewczyn na ten kurs. Wszystkie informacje znajdują się na stronie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Tam znajdziecie wszystkie informacje na temat pierwszych zajęć i wszelkich formalności, które trzeba spełnić, aby zapisać się na kurs, ale nie obawiajcie się, tych formalności jest naprawdę niewiele.
Piłkarska pasja, także chęć sędziowania, to jest jedno, to musi być punkt wyjścia, jakieś wymogi co do wieku, wykształcenia, zaświadczenia o niekaralności, coś takiego?
Tak. Należy mieć co najmniej 16 lat, aby przystąpić do tego kursu i zaświadczenie o niekaralności też trzeba przynieść. Poza tym po tym kursie będzie egzamin kondycyjny, zatem trzeba troszkę popracować. Nie jest to egzamin bardzo trudny, ten pierwszy, ale jednak ta fizyczność też jest ważna.
W stylu testu Coopera?
Kiedyś były testy Coopera, aktualnie jest to bardziej test interwałowy, jest to test biegowy, ale myślę, że każdy, kto chociaż trochę rusza się, to ten pierwszy wstępny test zaliczy bez problemów.
I od tego się może zacząć piękna także sędziowska kariera, może nie za 4 lata, bo tam miejsce jest zajęte w tym finale Euro, ale za 8, za 12, za 12, to dla tych, którzy teraz rozpoczną kurs, to pewnie za 12 jakaś szansa by się zarysowała na sędziowanie wielkich meczów międzynarodowych, ale znowu cofnięcie, była ta decyzja, był kurs sędziowski, były też pierwsze mecze młodzieżowe, później klasa B nawet była?
Tak jest. Przeszedłem przez wszystkie szczeble rozgrywkowe. Mhm. Tu w sędziowaniu nie ma dróg na skróty. Musisz swoje posędziować. Zaczyna rzeczywiście, tak jak pan powiedział, od klas młodzieżowych. Ja swój pierwszy mecz pamiętam doskonale. Był to mecz Warty Poznań juniora starszego, gdzie pełniłem funkcję asystenta z flagą właśnie. Było to jeszcze na tym dużym stadionie Warty przy drodze dębińskiej. Tam wtedy jeszcze drzewa nie rosły. Jeszcze
stadion Szyca, ten wielki.
Tak, jest, ten wielki
to
stadion.
Debiut.
Drzewa wtedy rosły tylko na trybunach. Murawa jeszcze była, dało się tam grać, więc to doskonale pamiętam. Następnie jako sędzia główny miałem debiut swój na Unii Swarzędz w meczu młodzików. Szczerze powiem, pamiętam, że nie poszło mi za dobrze w tych pierwszych moich meczach, ale starsi koledzy, z którymi później rozmawiałem, mówili mi, że to jest naturalne. Uczysz się dopiero sędziowania na boisku, więc to wszystko przychodzi z doświadczeniem. I następnie po półtorej roku zostałem sędzią rzeczywistym z uprawnieniem do sędziowania B-klasy.
Był pan wtedy jeszcze studentem Wydziału Prawa?
Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Równolegle studiowałem, jak i sędziowałem.
Jak pan utrzymywał na przykład te okrzyki nieprzychylne? Bo już sobie wyobrażam troszkę klubów oszalałych rodziców, czy na B-klasie, no różne historie się zdarzają.
No, takie okrzyki są nieprzyjemne, ale jednocześnie hartują bardzo człowieka. Jako młody człowiek nabierałem z każdym meczem pewności siebie, odporności na stres, odporności na krytykę, więc to jest też bardzo ważna funkcja sędziowania i pozwala wszystkim tym, którzy się zaangażują w to, tak jak ja, na nabranie pewności siebie, na wyrobienie charakteru i na kształtowanie samego siebie poprzez właśnie sędziowanie i poprzez mierzenie się z tą presją, nie tylko z boiska, ale również z trybun.
Ładnie to brzmi. Jeszcze będę dopytywał, bo to zawsze te kulisy są najbardziej interesujące. 618 654 654. To jest telefon do naszego studia. Słuchamy. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy.
A właściwie jeszcze dzień dobry. Sławek z Poznania.
Witamy, witamy.
Panie Krzysztofie, to ja mam do tego. Ja życzę sukcesu, że tak jak sędzia Marciniak ma te sukcesy tego.
No ale pan Adam jest w zespole sędziowskim pana Szymona Marciniaka.
No wiem, no właśnie, ale życzę też, żeby miał takie sukcesy jak Szymon Marciniak, tylko że bez pomyłek. Nie, no wiadomo, człowiek się myli, ale mam przy okazji takie pytanie.
Jasne.
Bo na mistrzostwach Europy tak niedawno było, a nie wiem jak jest w klasie, czy też czy tylko kapitan ma prawo dyskutować ze sędzią, czy piłkarze też, czy to było tylko podczas...
Fajnie, dziękujemy. Też chciałem...
Pozdrawiam.
My pozdrawiamy pięknie. Też chciałem o to dopytać. Zostawmy sobie na razie to pytanie i pociągnijmy ten wątek tych przeżyć, tych kolejnych etapów, bo to nie jest zbyt krótka droga. Tutaj tak naprawdę, no nie wiem, w wieku 22-3 lat nie zostaje się arbitrem międzynarodowym, prawda?
No nie. Swoje trzeba posędziować, tak jak mówiłem, ale w każdej klasie rozrywkowej uczysz się bardzo dużo i generalnie nie ma możliwości, aby sędzia z krótkim stażem mógł sędziować ekstraklasę od razu po roku czy dwóch. Musisz przejść swoją ścieżkę, co roku możesz awansować o jedną, czasami w niższych ligach o dwie klasy rozgrywkowe, ale jest to niezbędne. Niezbędne do tego, abyś podejmował prawidłowe decyzje, ale również, żebyś mierzył się z coraz większą presją, bo być może taki młody sędzia będzie czuł się gotowy po jednym roku, aby sędziować rozgrywki czwartej ligi, czy trzeciej ligi, czy drugiej ligi, ale boisko, czy presja mogłaby go szybko zweryfikować, co miałoby odwrotny skutek. Taki młody sędzia wrzucony na zbyt głęboką wodę mógłby się utopić i popełnić dużo niepotrzebnych błędów.
Zdarzały się takie przypadki, prawda? Że ktoś awansował trochę szybciej, potem jednak był lekko wycofywany do niższej ligi, żeby jeszcze nabrał tej takiej sędziowskiej obłady i kontaktu
teraz,
z piłkarzami.
Teraz nawet już w rozgrywkach czwartej ligi mamy transmisje telewizyjne. Nie tylko z jednej kamery. Czasami jest to więcej kamer. Także kamera weryfikuje też decyzje sędziowskie. I jedno to jest mierzenie się z presją na tym boisku. Później jeszcze jest kwestia mierzenia się z presją i hejtem w internecie. Bo każdy z sędziów piłkarskich, nawet zapewniam, w czwartej, trzeciej lidze dostaje setki albo dziesiątki wiadomości na Facebooku czy poprzez inne media od niezadowolonych kibiców.
To od razu wchodzę w słowo. Czy podczas takich kursów sędziowskich, bądź podczas szkoleń macie też pewne zajęcia psychologiczne? Ja mówię o tym troszeczkę niższym, no ale załóżmy centralnym Polskiego Związku Piłki Nożnej.
W ekstraklasie, na szczeblu centralnym, generalnie PZPN pomaga nam pod kątem psychologicznym. Mamy psychologa zatrudnionego do naszej dyspozycji i on prowadzi z nami często zajęcia, jak radzić sobie ze stresem, jak radzić sobie z presją, tego rodzaju zajęcia. Natomiast na niższych szczeblach tę wiedzę sędziowie szczebla centralnego starają się przekazać młodszym kolegom. Ja zawsze mówię do moich młodszych kolegów po fachu, że to nie jest łatwy kawałek chleba, to nie jest łatwa praca, bo wyobraźmy sobie 18-latka, który jedzie na zawody B-klasę gdzieś do gminnej miejscowości, czy nawet do wioski. Ma przed sobą 22 mężczyzn, wszyscy starsi od niego, i zarządzać takimi 22 mężczyznami, gdzie często oni mają sędziego jako swojego oponenta, jako wroga, to nie jest łatwa sprawa. Więc ja uważam, że tym sędziom przede wszystkim na najniższych szczeblach rozgrywkowych należy się duży szacunek i duże uznanie za to, że hobbystycznie wjeżdżą na te mecze i że rozstrzygają na tych boiskach w niełatwych warunkach.
Jak pana rodzina to przyjmuje? To hobby, ta pasja. To jest nie do zatrzymania, prawda?
Nie jest to do zatrzymania, ponieważ pasja do piłki to jest pasja na całe życie, którą każdy, kto ją ma, wie, że nie da rady się tego pozbyć.
Weekendy?
Weekendy, każdy weekend.
Coś o tym wiemy, więc dlatego tak
każdy
dopytuję.
Kibice mają swoje mecze, kibicują drużynie, natomiast sędziowie jeżdżą na mecze. Ja często w weekend mam dwa mecze, ponieważ w jednym często jestem sędzią na boisku, asystentem, a w drugim meczu jestem też często sędzią VAR. Także cały weekend generalnie nie ma mnie w domu. Rodzinie próbuję to jakoś wynagrodzić, ale często to jest po prostu niewykonalne. Ale tak jak piłkarze grają jeden mecz na wyjeździe, a drugi mecz u siebie, tak sędziowie zawsze grają na wyjeździe. Zawsze my jesteśmy poza domem, bo jest taka zasada, że sędzia z Poznania nie może sędziować lokalnej drużynie Lechowi czy Warcie. Tak samo sędzia z Warszawy generalnie nie może sędziować drużynie warszawskiej.
Ale to nie można być technicznym, prawda?
Można być technicznym, ale to wtedy jest zupełnie inna rola.
Oczywiście.
Ograniczone kompetencje. Zatem zdarza się, chociaż też nieczęsto, że sędzia z danego miasta jest sędzią technicznym w swoim mieście.
Sędzia Adam Kupsik, arbiter międzynarodowy w zespole Szymona Marciniaka z Tomaszem Liskiewiczem współpracowaliście. Proszę powiedzieć, jak wygląda takie życie turniejowe arbitrów? Bo mieliście jedną bazę w Niemczech na przykład?
Tak jest. Na turniej przyjechaliśmy kilka dni wcześniej, przed rozpoczęciem. Mieliśmy swoją bazę we Frankfurcie. Z uwagi na logistykę, tam jest wielki hub lotniskowy, są świetne połączenia kolejowe z każdym miastem, gospodarzem euro, zatem Frankfurt został wybrany na naszą bazę.
Kiedy dowiadywaliście się, że poprowadzicie dane spotkanie?
3 dni przed każdym meczem dostawaliśmy informację, która była tajna, tylko do naszej wiadomości, przez kolejne 24 godziny. Wtedy 2 dni przed meczem ta obsada sędziowska stawała się jawna już dla wszystkich, dla całego grona piłkarskiego.
Dzień przed meczem jechaliście do danego miasta?
Dzień przed meczem jechaliśmy albo pociągiem, albo samochodem, albo też samolotem lecieliśmy do danego miasta. My sędziowaliśmy mecze w Kolonii i w Berlinie, zatem zawsze dzień przed meczem jedziesz na takie zawody i dzień po meczu wracasz. Dzień turniejowy był dosyć standardowy, ponieważ po śniadaniu mieliśmy trening. Na miejscu było 6 trenerów przygotowania fizycznego, którzy codziennie wyznaczali nam nowe cele treningowe, pokazywali nam ćwiczenia. Były to treningi różnego rodzaju, i treningi wysokiej intensywności, i treningi szybkościowe, i treningi na koncentrację. Zatem ten czas do obiadu spędzaliśmy na boiskach piłkarskich, natomiast czas po obiedzie to były albo warsztaty szkoleniowe teoretyczne, albo innego rodzaju zajęcia z fizjoterapeutami na przykład. Mieliśmy też możliwość skorzystania z odnowy biologicznej, z czego często korzystaliśmy po ciężkich treningach.
Też są UEFA-owskie takie zgrupowania, prawda? Szkoleniowe. Zdaje się, że nie, czy to Polski Związek Piłki Nożnej organizuje te
zarówno
tureckie.
UEFA, jak i PZPN organizują takie kursy. W UEFA i w PZPN-ie niedużo te kursy się różnią od siebie. Wszędzie są one podobne. Zarówno trenujemy na boiskach, jak i poza tymi boiskami, szkoląc się na klipach filmowych w salach wykładowych.
Czy jesteście obserwowani? Czy wy otrzymujecie też dokładne raporty obserwatorów sędziowskich? Bo właściwie w każdym meczowym protokole, no takich imprez, czy mundiali, czy mistrzostw Europy, czy meczów międzynarodowych zwyczajnie, zawsze jest observer, prawda?
Wpisywany
arbitrów. Oprócz delegata takiego meczowego, odpowiadającego głównie za sprawy organizacyjne z ramienia czy Europejskiej Unii Piłkarskiej, czy Światowej Federacji, jest także obserwator sędziowski. I to jest, on sporządza raport, czy też musicie na przykład robić takie samooceny, bo wiem, że to w różnych dyscyplinach jest różnie praktykowane.
W rozgrywkach UEFA-owskich jest rzeczywiście obserwator, który jest z nami na stadionie i podczas całego pobytu w danej miejscowości i od razu po meczu siadamy, omawiamy wspólnie mecz. Obserwator jest ciekawy naszej perspektywy z boiska, prezentuje swoją opinię na temat danej sytuacji. Możemy posiłkować się również nagraniem meczu z wielu, wielu kamer, które pomagają nam w prawidłowej ocenie zdarzenia i dochodzimy do jakichś wniosków, co można było zrobić lepiej, co było zrobione dobrze, a na co zwrócić uwagę w następnym meczu. Również dzień po tym, jak wracaliśmy do bazy we Frankfurcie, mieliśmy jeszcze jedno spotkanie już tak na spokojnie. Spokojnie analizowaliśmy zawody i wyciągaliśmy wnioski. Natomiast w Polsce system ten jest dość podobny, ale mi się wydaje, że jeszcze bardziej rozbudowany, ponieważ w Polsce są trzy obserwacje. Jest tak zwany system triple checking. On polega na tym, że na każdym meczu szczebla centralnego jest obserwator stadionowy, który na bieżąco po meczu zaraz wystawia swoją ocenę i analizuje mecz. Jest również obserwator telewizyjny, który ocenia naszą pracę, obserwując ten mecz w telewizji w swoim domu. I później my robimy trzecią obserwację, tak zwaną samoocenę. My musimy obejrzeć swój mecz, zobaczyć, co zrobiliśmy dobrze, a gdzie popełniliśmy błędy i taki raport musimy zdać do naszych władz sędziowskich.
Jest rywalizacja pomiędzy sędziami. To jest też element taki sportowy, kto sędziuje lepiej. Albo zapytam jeszcze inaczej. Zazdroszczą panu, że jest pan asystentem u Szymona Marciniaka?
No, występowanie u boku Szymona Marciniaka no jest dużym zaszczytem, bo aktualnie no jest to najbardziej utytułowany sędzia na świecie i w moim przekonaniu jeden z najlepszych sędziów na świecie. Także nie wiem, czy mi zazdroszczą, ale jestem przekonany, że każdy z sędziów asystentów chciałby być na moim miejscu, bo jest to duży honor i jest to również możliwość sędziowania na najlepszych boiskach świata. Jednak co do tej rywalizacji,
tak.
Podczas turnieju jesteśmy świadomi, że mecz finałowy, ten najbardziej prestiżowy, może posędziować tylko jedna trójka sędziowska, a nas na tym turnieju było aż 19 zespołów sędziowskich. Także ta rywalizacja jest, mamy jej pełną świadomość, jednak nie jest to rywalizacja bezpośrednia. To, co my możemy zrobić, to możemy sędziować jak najlepiej się da. Możemy zaprezentować dobrą dyspozycję na boisku w trakcie meczu, licząc, że nasze decyzje będą akceptowane i że drużyny będą ze zrozumieniem i szacunkiem podchodzić do naszych decyzji boiskowych.
Też,
i to jest ta rywalizacja, pokazujemy jakość po prostu na boisku.
Też a pro tej rywalizacji, to przede wszystkim rywalizacja o wielkie pieniądze w samym futbolu jako takim, drużyn, stresy trenerów, osób towarzyszących na ławkach rezerwowych. Też spotykacie się często z takimi troszkę no, trudnymi do przewidzenia reakcjami?
No z pewnością pamiętam swój debiut w Ekstraklasie. Było to bodajże 10 lat temu, kiedy sędziowałem w ostatniej kolejce zawody w Bydgoszczy. I w ostatniej minucie meczu zapadła jedna decyzja bardzo kontrowersyjna. Mecz wydawało się, że nie miał dużej presji, bo grała w ostatniej kolejce, grały dwie drużyny pewne utrzymania. Ale gdy podjęliśmy decyzję kontrowersyjną, do szatni próbował wejść prezes z jednej z drużyn grających w tym meczu i krzyczał właśnie, że przez naszą decyzję zabraliśmy mu tyle i tyle pieniędzy z uwagi na dwa miejsca w tabeli po prostu. Że przez tą decyzję sędziowską spadł o dwa miejsca w tabeli i zabraliśmy mu tyle i tyle pieniędzy. Było to zachowanie dla mnie szokujące, ponieważ był to mój debiut w Ekstraklasie.
No właśnie, to doświadczenie, powiem panu, naprawdę, naprawdę mocne od razu na początku. To żeby też, widzi pan, można by rozmawiać jeszcze nie tylko o sędziowaniu, o tych wszystkich kulisach. Pewnie słuchacze chcieliby usłyszeć, ale zapytałem o to tak bardziej dyplomatycznie, czy z tego da się wyżyć. Da się wyżyć, ale warto mieć swoją pasję zawodową w postaci kancelarii. Jeśli ktoś ma inny zawód i potrafi to połączyć ze sędziowaniem na wielkim, międzynarodowym poziomie, to w przypadku Adama Kupsika tak się właśnie dzieje. Tylko kapitan może rozmawiać. Te trendy tak, też przeniesione na polską ekstraklasę?
Tak. Te trendy wynikają z tego, że zarówno działacze piłkarscy, jak i kibice nie lubią za bardzo, gdy zawodnicy dwóch drużyn krytykują orzeczenia sędziów, gdy biegają z podniesionymi rękami, otaczając sędziego w kilkanaście osób. Zatem UEFA od dawna już myślała, jak temu zaradzić. I rzeczywiście te trendy dotyczące tego, że tylko kapitan może rozmawiać z sędzią na temat podjętych decyzji na boisku, zostały przeniesione na grunt polski. I od tego sezonu w Ekstraklasie wprowadziliśmy wytyczne UEFA. I również w naszej ekstraklasie wyłącznie kapitan drużyny będzie mógł rozmawiać z sędzią. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Ja jestem dobrej myśli, ponieważ podczas turnieju Euro zdało to rezultat. Ta komunikacja pomiędzy z kapitanem drużyny a sędzią była dobra i zapobiegała wielu nerwowym sytuacjom na boisku.
Zobaczymy, czy to będzie też przenikać także do niższych lig, choć wiem, że to pewnie będzie utrudnione. Jakie najbliższe plany oprócz sędziowania meczów Ekstraklasy? Coś już pan słyszał? Jakieś wyznaczenia z Szymonem Marciniakiem najbliższe?
No, czekamy na wyznaczenia z Szymonem Marciniakiem. Myślę, że być może na przełomie sierpnia i września dostaniemy pierwsze wyznaczenie na decydujące fazę play-off rozgrywek europejskich. No i miejmy nadzieję, jak zdrowie pozwoli, później posędziujemy rozgrywki Ligi Mistrzów.
Do jakiego wieku można być arbitrem, asystentem w UEFA?
Można być do 50 roku życia.
Także
jeszcze kilkanaście lat. Miejmy nadzieję, że w dobrym zdrowiu i w dobrej kondycji posędziuję jeszcze kilka zawodów.
A pan sądzi, że po tym kursie, który teraz się rozpoczyna, może już jest grono sędziów z naszego regionu, z Wielkopolski, którzy mogą pójść w pańskie ślady?
No ja niebawem? Widzę bardzo dużo sędziów, którzy mogą pójść w moje ślady, ale nie tylko, mogą mnie przebić. Mogą sędziować jeszcze ważniejsze mecze, albo częściej te mecze sędziować. Na szczeblu centralnym w Wielkopolsce mamy kilku wyróżniających się sędziów. Jest to m.in. pierwszoligowy sędzia Piotr Idzik, sędzia główny, jak i drugoligowiec nasz Maciej Pelka. Są to młodzi, ale już bardzo doświadczeni arbitrzy sportowi. Ja mam nadzieję, że będą się dalej bardzo dobrze rozwijali i że niedługo będą sędziować w Ekstraklasie, a może nawet dalej. Jednak cały czas szukamy w Wielkopolsce sędziów piłkarskich, także zapraszamy wszystkich chętnych na kurs. Ja ze swojej strony gwarantuję to, że otoczę wszystkich takich potencjalnych następców Marciniaka opieką merytoryczną i będziecie mogli liczyć na moją pomoc na boiskach.
Dziękujemy za tę zachętę. Międzynarodowy arbiter Adam Kupsik Poznaniak był gościem Sportowej Areny Radia Poznań. Bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że przybliżyliśmy ten sędziowski, piłkarski świat w całkiem dużej mierze. Dziękuję ślicznie.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Audycję zrealizował Rafał Polacki. Kłania się Krzysztof Rotajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.